W polskiej energetyce naprawdę dużo się dzieje. Mamy już oficjalną zapowiedź tego, że rząd nie zamierza przedłużać kontraktu na dostawę gazu z Rosji do Polski, który wygasa w 2022 roku. Nastąpiła właśnie transakcja sprzedaży części udziałów w rafinerii gdańskiej, no, gigantowi branży paliwowej z Arabii Saudyjskiej. Równolegle połączony Orlen z Lotosem już potwierdził plany przejęcia PGNiG. Do tego pierwsze spółki energetyczne zapowiedziały emisję akcji. No, nie wiem jak wam, ale mi to wygląda na prawdziwą wojnę energetyczną, która niejako trwa za sprawą szalejących też cen gazu i energii w Europie. Równolegle, jakby tego było mało, mamy eskalację potencjalnego konfliktu u naszych wschodnich sąsiadów Ukrainy, która wbrew pozorom jest bardzo ważna w tej całej energetycznej układance. Ja nazywam się Paweł Biedrzycki i zapraszam do wysłuchania 57. odcinka podcastu 21% rocznie, którego gościem jest Piotr Maciążek, ekspert branży energetycznej i bezpieczeństwa, z którym poruszamy wszystkie te kwestie. Startujemy!
To jest podcast 21% rocznie, jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu.
Dzień dobry, witam się Paweł Biedrzycki
i Piotr Maciążek.
Wracamy do tematu energetyki, wracamy do tematu cen, prądu, gazu, no i generalnie tego, co się dzieje w tym temacie. Będziemy kontynuowali troszkę naszą taką sagę po temacie energetyki i myślę, że zaczniemy może od tego, Piotrze. Co się właściwie stało? No, jakby właściwie z dnia na dzień w Polsce ceny energii i gazu eksplodowały. Co się dzieje i z czego wynika to całe zamieszanie, które z dnia na dzień mam wrażenie, że się pojawiło?
Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. Czyli nikt nie spodziewał się, że Rosjanie, tak jak to robili przez 30 lat, zaczną bardzo aktywnie działać na rynku, a zaczęli. W jaki sposób? No proszę sobie wyobrazić, tutaj mówię do naszych słuchaczy, że przez cały okres letni i jesienny praktycznie nie zapełniono magazynów gazu w Europie. Tu mówię głównie o Niemczech oczywiście, bo one są szczególnie istotne z perspektywy również polskiego rynku. Po drugie, to co jest ciekawe, te kontrakty, które Gazprom miał do tej pory, realizował w obrębie minimów kontraktowych, bo z reguły tam są pewne widełki. Można modulować ten wolumen surowca, który płynie do klientów. Ustawili to oczywiście na minimum możliwe. No i trzecia rzecz, i to jest wisienka na torcie, Gazprom wstrzymał w ogóle sprzedaż gazu na giełdy. Przy odrębnych jeszcze warunkach makroekonomicznych, że jednak te wszystkie rzeczy związane z COVID-em dla gospodarki są dużo lżejsze niż w zeszłym roku, bo nie ma aż takich restrykcji, jakie pamiętamy z poprzedniego roku, czy jeszcze wcześniej, mówię tu o 2020, no gospodarki jednak notują duży wzrost gospodarczy, potrzebują zasobów energii, potrzebują paliw i to wszystko w zestawieniu z polityką Gazpromu powoduje, że no, ceny wystrzeliły. Ceny wystrzeliły też również z powodu świadomej polityki zastępowania Rosjan innymi źródłami energii, co jest słuszne. Większość kontraktów zaczęto opierać na indeksacji do giełdy, to znaczy, że średnia cena gazu na giełdach stała się podstawą dla wyliczenia ceny w różnych kontraktach zawieranych przez europejskie firmy gazowe, nie tylko europejskie. No i to jest dobre, bo generalnie to gwarantuje rynkowość takich kontraktów, mm-hmm. w przeciwieństwie do starych kontraktów jeszcze z lat 90. czy 2000., które Rosjanie zawierali, które były indeksowane do ceny ropy naftowej. To często było nierynkowe, tam często były dodatkowe klauzule, które powodowały, że wyliczanie tej ceny było bardzo skomplikowane, nieprzejrzyste. No ale w warunkach właśnie takich, jakie mamy teraz, a mamy ekstraordynaryjne warunki, nietypowe mocno, no bo COVID, no bo bardzo agresywna polityka cenowa Rosjan. No okazuje się, że giełdy oszalały. One oszalały, te giełdy surowcowe, z pewnością na kilka miesięcy, tak? Może na rok, to nie jest zjawisko, które się będzie długo utrzymywać, no ale jeżeli chodzi o kwestie propagandowe czy biznesowe wykorzystywane przez Gazprom, no to jest idealna sytuacja, dlatego że ta spółka próbuje teraz w tym momencie, kiedy Europa jest niemalże na kolanach, nakłonić ją do powrotu do dawnych kontraktów indeksowanych do cen ropy naftowej. Kto wie, czy to się nie uda, no zobaczymy, przyglądamy się.
Rozumiem, że ten kontrakt jamalski, który my mamy z Rosjanami, on cały czas jeszcze obowiązuje, ale to jest ten rok, jest tym rokiem, w którym musimy się zdecydować, czy chcemy go przedłużać, czy nie. I być może to jest takim wytłumaczeniem, dlaczego takie dziwne rzeczy zaczynają się dziać.
No to chyba Piłsudski mówił jeszcze, że w czasach kryzysu strzeżcie się agentur. Faktycznie coś w tym tekście jest, nie jest to tekst głupi, ponieważ tak jak powiedziałeś, ten kontrakt jamalski, który był dla Polski takim kamieniem młyńskim, ciągnął nas w dół, powodował, że przez dekady, tak to trzeba nazwać, mieliśmy najdroższy gaz w Europie. No on się właśnie kończy, tak? Polska może się wreszcie od tego uniezależnić. W związku z tym zarówno w przypadku Polski, jak i też paru innych kwestii, takich jak Nord Stream 2 na przykład, no Rosjanie wyczuli, że to jest ten moment, że to jest ostatni moment, kiedy można zagrać pokerowo, bardzo agresywnie i spróbować zyskać trochę punktów, no bo ich czas się kończy. Bo jeżeli przyjrzymy się Komisji Europejskiej, przyjrzymy się nowemu Zielonemu Ładowi i temu pakietowi przepisów wykonawczych do Zielonego Ładu, czyli pakietowi Fit for 55, no to jest sytuacja, w której gaz jest traktowany jako paliwo przejściowe i docelowo nie będzie dla niego miejsca jako paliwa emisyjnego, emitującego CO2 przy spalaniu, nie będzie dla niego w Europie miejsca. No a Rosja jest jednak państwem, które nie eksportuje jakiegoś wysublimowanego high-tech, ale głównie surowce i jest tutaj bardzo zagrożona tym polityką klimatyczną. I tak jak powiedziałeś, tym można tłumaczyć wyjątkową, powiedziałbym wręcz agresywność rosyjską. Tutaj też widać dla uważnych obserwatorów, że to są często spółki notowane na giełdzie, takie jak Gazprom, no ale tak naprawdę one stanowią w pewnym sensie ekspozyturę państwa rosyjskiego, bo podejmują bardzo często decyzje, które z ekonomią, czy z biznesem, czy z interesem akcjonariuszy nie mają nic wspólnego. No bo w sytuacji, w której jest tak zwiększona konsumpcja gazu w Europie, no Gazprom powinien notować rekordowe wyniki i sprzedawać jak najwięcej.
Tak, tak.
Tymczasem robi odwrotnie. I faktycznie to jest newralgiczny moment. Pytanie, co Polska zrobi? No rząd twierdzi, i nie mam powodów, żeby uważać inaczej, że będziemy zastępować, nie przedłużymy tego kontraktu z Rosją, będziemy zastępować ten gaz surowcem z innych źródeł. Mam nadzieję, że ten kryzys się nieco do zimy wyciszy, bo no, sytuacja na rynkach w tej chwili jest trudna i z pewnością, już nie mówię o perspektywie biznesowej, ale z perspektywy wizerunkowej, to byłoby bardzo trudne, mówię, wymówienie tego kontraktu, a w zasadzie jego niekontynuowanie, bo Polacy nie rozumieją, o co tak naprawdę chodzi i wydaje mi się, że argumenty stosowane przez Rosjan, czy zbliżone do nich media, czy komentatorów mogłyby trafiać do wielu Polaków, twierdząc, że taka stabilna, wieloletnia, nowa umowa mogłaby być bardzo atrakcyjna. Tym bardziej, że to, co się dzieje na polskim rynku, jest bardzo niepokojące, no bo widzimy, że rachunki wzrosły drastycznie. Jest w tej chwili też procedowana ustawa, która ma wesprzeć PGNiG, państwowego potentata, dodatkowymi zasobami gotówkowymi, ponieważ to, co się dzieje na rynkach gazu, bardzo nadwyrężyło finanse PGNiG-u. No a spółka zależna PGNiG-u, PSG, Polska Spółka Gazownictwa odpowiedzialna za przyłączanie instalacji gazowych, na przykład do domostw, nie ma w tej chwili żadnych pieniędzy, więc to też pokazuje, że sytuacja jest bardzo poważna.
Z jednej strony mamy jakby taki wyścig, o którym już mówiliśmy w tym poprzednim podcaście, czyli podłączanie Nord Stream 2. Z drugiej strony my jako Polska budujemy niejako Baltic Pipe, tak?
Tak, tak.
I teraz dziwi mnie trochę, że no, ta eskalacja doszła w tym momencie. Dlaczego nie poczekali, aż, nie wiem, Nord Stream 2 zostanie podłączony? No bo formalnie no, ten rurociąg rozumiem, że miał być uruchomiony, ale z jakichś tam kwestii formalno-prawnych nie można go, zostało zablokowane jego uruchomienie.
No, przede wszystkim wydaje mi się, że Rosjanie chcieli, ponieważ gazociąg jest już fizycznie gotowy, przyspieszyć jego uruchomienie. Mówię tutaj o Nord Stream 2, bo chcieli już na nim zarabiać i to też otwarłoby im drogę na Ukrainę. No bo już w tej chwili widać, że mamy w tej chwili trzy szlaki jakby eksportu rosyjskiego gazu do Europy. Pierwszym szlakiem jest Nord Stream 1, on funkcjonuje. No i za chwilę to może być powiększony ten szlak o Nord Stream 2. Drugi szlak biegł przez Białoruś i Polskę, mówię tutaj o gazociągu jamalskim i przepustowości i moce nie zostały przez Rosjan zarezerwowane. No i trzeci szlak to jest Ukraina i system braterstwo i tam sukcesywnie spada przesył. I wyobrażam sobie sytuację, że ponieważ dla Rosjan to jest też ostatni moment, w którym mogą realnie Ukrainę zawrócić z jej ścieżki ku politycznej. Zachodowi.
Tak?
No bo Ukraina się westernizuje, sukcesywnie i wymyka się Rosjanom. To jest trochę ostatni moment, kiedy oni mogą jeszcze coś zrobić, odwrócić ten trend. I w interesie Rosji było uruchomienie jak najszybsze Nord Stream 2, bo wtedy mogliby wyłączyć przesył gazu przez Ukrainę, no i wykorzystać ten moment do działań militarnych. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której duża część przesyłu gazu na zachód jest realizowana przez Ukraina, jednocześnie trwają tam działania wojskowe, no bo to już nie byłaby sytuacja, w której gospodarki takie jak na przykład Niemcy przyglądają się gdzieś z daleka, jak płoną dzikie pola, tylko to jest już sytuacja, w której pożar ogarnia też niemiecką gospodarkę, która w tym okresie przejściowym pomiędzy odchodzeniem od węgla a dochodzeniem do zielonej przyszłości, no nadal jest bardzo zależna od rosyjskiego gazu. W związku z tym myślę, że sobie Rosjanie to tak wymyślili. Tutaj się naniosły na kwestie energetyczne, kwestie polityczne związane z Ukrainą. A druga niezwykle istotna rzecz, no to jest prawo europejskie. Proszę sobie wyobrazić, że akurat w tym momencie, w którym ten cały kryzys gazowy wypuchł, część państw była zainteresowana tym, aby podnieść na nowo kwestię Zielonego Ładu i uzyskać koncesję na rzecz gazu. Bo w pierwotnej formie zaprezentowanej w Zielonym Ładzie przez Komisję Europejską jeszcze 2 lata temu, no ten gaz nie miał dużej perspektywy przed sobą. A kryzys w wyniku działań lobbingowych i dyplomatycznych wielu państw zyskał nowe życie, bo jednak zyskał wsparcie w ramach tak zwanej taksonomii Unii Europejskiej, czyli tego zbioru unijnego katalogu technologii, które będą dozwolone w ramach zielonej transformacji. No zyskał drugie życie, bo już się nie mówi tutaj o tym, że gaz będzie wspierany 10 lat, ale może nawet tak do lat 40. No i to jest idealna historia dla Rosjan. I to jest też rzadki przykład, w którym interesy polskie i rosyjskie się zbiegły.
No tak.
Bo zarówno Polska, jak i Rosja to były te państwa, które były bardzo zainteresowane tym, żeby przedłużyć życie gazu w Unii Europejskiej. Więc oni wykorzystali te napięcia do tego, żeby wymusić działaniami lobbingowymi no łagodne przepisy przedłużające życie gazu. No i jest jeszcze trzeci element. W sytuacji takiego kryzysu granie takim projektem jak Nord Stream 2 może oznaczać też dużo szersze koncesje polityczne, bo prawo europejskie jest dość surowe i w wyniku też działań polskich spowodowało, że połowa przepustowości Nord Stream 1, a prawdopodobnie za moment Nord Stream 2, nie może być wykorzystywana przez Gazprom, aby nie niosło to znamion monopolu. Wyobrażam sobie, że Rosjanom musi to bardzo przeszkadzać, ponieważ są to potężne rurociągi. Nie zdziwiłbym się, że gdyby ta gra dotyczyła nie tylko uruchomienia Nord Stream 2, ale też próby przeforsowania przepisów i sytuacji prawnej w taki sposób, żeby móc korzystać z pełnych mocy tych rurociągów. Więc to jest wielopłaszczyznowa gra, której tak naprawdę celem jest, mimo postępującej ofensywy odnawialnych źródeł energii, mimo postępującej ofensywy amerykańskiego gazu skroplonego, zagwarantować Rosji kontrakty na przynajmniej 20 lat do przodu i kupić państwu rosyjskiemu spokój i czas na to, żeby przemyśleć, co w zasadzie z tą gospodarką rosyjską zrobić po okresie, kiedy kopaliny nie będą już potrzebne w Europie.
No ale jak w tym wszystkim rozgrywce energetycznej, gdzie znajduje się Baltic Pipe? Myślisz, że kiedy realne jest, że on zostanie uruchomiony i czy on w ogóle by cokolwiek zmienił w tej układance?
W Polsce powinien zmienić dużo, no bo jednak będzie to rurociąg oddany do użytku jesienią tego roku, który umożliwi sprowadzanie dużych ilości gazu z okolic Morza Północnego, gdzie przecinają się różne interesy. No, głównym graczem jest tam Norwegia, ale nie tylko. Przy czym oczywiście też tutaj spółka Gaz System, która wykonuje Baltic Pipe, mówi, że nie cała przepustowość będzie dostępna od razu. Część tej przepustowości też jest na takie rozporządzenie SOS unijne wykorzystywana, czyli na jakieś interwencyjne dostawy gazu w ramach kryzysu. No ale summa summarum, jeszcze 2 lata temu wydawało się, że powiększony terminal LNG w Świnoujściu i Baltic Pipe no, potrafią zrównoważyć kontrakt jamalski z Rosją. No i pewnie tak się stanie, że dzięki tym projektom wymówimy Rosjanom tą umowę. Natomiast nie jestem przekonany, co stanie się dalej, bo polskim strategom gazowym czy politycznym zabrakło wyobraźni i nie zorientowali się, konstruując te plany, że w wyniku też polityki unijnej, tak, i dochodzenia do odnawialnych źródeł energii przy pomocy gazu, no drastycznie będzie w Polsce wzrastać konsumpcja gazu. I drastycznie mówię, bo o ile w 2016 roku jeszcze ta konsumpcja wynosiła 16 miliardów metrów sześciennych rocznie, to dzisiaj to jest 20 miliardów, tak, w przeciągu ilu? Kilku lat. W związku z tym to będzie rosnąć równolegle do oddawania kolejnych elektrowni gazowych w Polsce i równolegle do gazyfikacji kraju. A mamy takie miejsca w kraju jak Podlasie, gdzie nie ma gazyfikacji prawie w ogóle. Ona jest intensywnie prowadzona, konsumpcja gazu będzie rosnąć. Mamy też presję na zgazowanie związane z ekologią, czyli likwidacja kopciuchów, instalacja gazowego ogrzewania z przyczyn ekologicznych. Ta konsumpcja wystrzeliła w górę i będzie się utrzymywać na wysokim poziomie. No i pytanie w takim wypadku, co zrobić? Bo okazuje się, że te projekty dywersyfikacyjne jak Baltic Pipe i powiększony terminal LNG w Świnoujściu nie wystarczą. No oczywiście jest jeszcze projekt budowy terminala pływającego do sprowadzania gazu skroplonego w Zatoce Gdańskiej. On pewnie będzie zrealizowany. Pierwotnie miał mieć 3 miliardy metrów sześciennych, już się mówi o 5. Ale ja też nie jestem w stanie powiedzieć, czy to wystarczy. I może się okazać, że będziemy musieli mimo wszystko importować jeszcze jakoś transgraniczny gaz. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby przy stopniu polskiego chaosu, niezorganizowania, czy nie będziemy musieli od takich dostawców kupować te brakujące wolumeny, od których wolelibyśmy to nie robić. Być może w sposób bardziej cywilizowany, czyli na przykład z terytorium niemieckiego. Także przyszłość jest bardzo niepewna, no jednocześnie mamy sytuację, w której jest bardzo duże rozedrganie w spółkach i w rządzie, no bo jest krucha większość parlamentarna, nie wiadomo czy za chwilę nie będzie zmiany rządu i no to jest chyba też cecha państw demokratycznych, tak, że pewne procesy, żeby były skuteczne, trzeba prowadzić również inwestycyjnie przez lata, a mamy sytuację, w której często brakuje tej sterowności politycznej i osłony kluczowych projektów, no bo nie ma w Polsce kultury budowania konsensusu politycznego.
No nie ma, projektu. To prawda. Jest takie założenie, że tamci się nie znają albo specjalnie są przeciwko.
No i tutaj dochodzimy do słynnej wypowiedzi Waldemara Pawlaka sprzed tygodni, który chyba pierwszy raz od co najmniej 10 lat w tak ostentacyjny sposób powiedział, że Polska popełnia błąd i powinna w zasadzie podpisać nową umowę z Rosją. Ja mogę się tylko uśmiechnąć. Tak jak mówię, klimat jest specyficzny i pewnie minie za parę miesięcy, a generalnie przez 20 lat ponosiliśmy tylko straty finansowe w związku ze współpracą z Rosją. No ale widać, że końcówka kontraktu polsko-rosyjskiego gazowego będzie sprzyjać nieoczekiwanym powrotom i nieoczekiwanym komentarzom w przestrzeni publicznej.
No rozumiem, że nie wierzysz w jakiś taki scenariusz, że ten kontrakt może być podpisany na dużo bardziej atrakcyjnych warunkach niż do tej pory, czy po prostu zakładasz, że w ogóle lepiej go nie podpisywać, a jakby był, nie wiem, po jakichś atrakcyjnych jednak warunkach, no to może warto się zdecydować.
Wydaje mi się, że na pewno ten kontrakt, który jest, zostanie wygaszony. Zresztą PGNiG już jakiś czas temu zapowiedziało, że jest taka wola, żeby nie kontynuować tego kontraktu, natomiast byłbym nieroztropny jako analityk czy komentator, gdybym się założył o dobre pieniądze, że nie będzie nowego kontraktu.
No tak.
Tego nigdy nie wiadomo, to będzie zależne od wielu czynników. W tej chwili rząd twierdzi, że nie będzie nowego kontraktu. No, ale opinia publiczna, tak jak powiedziałem, jest niezorientowana, temat jest trudny, a kontrakt to też jest bardzo pojemne słowo, bo to wcale nie musi być kontrakt na, tak jak do tej pory, na naście lat, to może być kontrakt na 2-3 lata, to może być kontrakt też spotowy, gdzie interwencyjnie będziemy coś kupować od Rosjan. Rok temu powiedziałbym, że to może mieć sens, no bo przecież dywersyfikacja ma służyć temu, żebyśmy mieli możliwość brania stąd, tak, stąd i stąd. I skoro Rosjanie nie będą nas mogli szantażować, to w czym problem? Bo będziemy mieli odpowiednią infrastrukturę. No ale sytuacja, która się w tej chwili wytworzyła w ostatnich 2 miesiącach w Europie, jednak daje do myślenia, że to nie jest racjonalny dostawca, że to nie jest firma, która racjonalnie postępuje i że to jest firma, która może wyczekiwać, aż klient się potknie, żeby przyłożyć mu broń do skroni. No i pytanie, czy to jest komfortowa sytuacja?
Myślę, że jeszcze do tego wrócimy, ale chciałbym jeszcze poruszyć ten temat, który się w tej chwili pojawił, czyli Orlen potwierdził plany przejęcia Lotosu. No i tutaj mamy takie dwa wątki, tak? W ogóle, że dochodzi do tej transakcji, co to oznacza, ale z drugiej strony, no, pojawia się też nabywca części rafinerii Lotosu, czyli Saudi Aramco. Czy to jest dobry kierunek? W tym kontekście cały czas naszej, warty, tak naszej, powiem, wojny energetycznej,
warty naszej rozmowy, choćby dlatego, że to jest największa fuzja w ogóle, jeżeli chodzi o branżę paliwową, no chyba we współczesnej historii Polski, więc warto parę zdań na ten temat powiedzieć. No, na pewno jest to temat silnie upolityczniony, czyli opozycja twierdzi, że w zasadzie sprzedaliśmy Rosjanom rafinerię gdańską, no bo przecież MOL, spółka węgierska, Orban są powiązani z Rosjanami. Mhm. Tworzy się tutaj bardzo skomplikowane różne
narracje.
No i powiem tak, no może jeszcze rok, 2 lata temu nie byłbym zwolennikiem tej transakcji. Dzisiaj jestem jej gorącym orędownikiem. Dlaczego? W ostatnich latach, w wyniku zaostrzającej się polityki klimatycznej, jak chyba każdy słuchacz nasz przyzna, no nie wiem, no chyba, że mamy tak dociekliwych słuchaczy, że warto będzie ich tu zaprosić i się czegoś nauczyć od nich, bo może ktoś to przewidział. No na pewno nie byłem to ja, że ceny uprawnień do emisji zwiększą się no tak drastycznie w tak krótkim czasie, że będą przebijać granicę 90 euro za tonę, a jeszcze 2 lata temu były po 20 parę euro za tonę. No i to pokazuje, że ta polityka klimatyczna przyspiesza i to ma wpływ też na sektor rafineryjny i paliwowy. Pod każdym względem, nie tylko emisji gazów cieplarnianych, ale też szeroko pojętego transportu, bo przypomnijmy, że Nowy Zielony Ład chce objąć restrykcjami klimatycznymi, tak to nazwijmy, czyli czymś w rodzaju systemu ETS i handlu emisjami transport. W tym pakiecie wykonawczym do Zielonego Ładu, czyli słynnym FIT-cie, jest też propozycja zakazu produkcji samochodów spalinowych, tak, po 2035 roku. Widać, jaka to jest skala wyzwań, bez względu na to, jak utrze się konsensus. No i w wyniku tych zmian przeszło 40 rafinerii w Europie się zamknęło w ostatnich latach, a Lotos to jest firma, która oczywiście w Polsce jest przedstawiana jako srebra rodowe nasze, no a tak naprawdę to jest podmiot, który jest obudowany małymi spółkami wokół rafinerii, jednej rafinerii. Mhm. No i pytanie, czy przy tak zaostrzającej się polityce klimatycznej jedna rafineria z przyległościami jest w stanie przetrwać? 2 lata temu powiedziałbym, że nie warto dokonywać tej transakcji. Dzisiaj powiem, moim zdaniem Lotos nie przetrwa bez tej transakcji i to jest ostatni moment, żeby ją przeprowadzić. Mi się przypomina, bo jestem w branży długo, sytuacja chyba z 2016 roku, gdzie Polska, mówię tu o Orlenie, prawie dopięła umowę długoterminową z Iranem na dostawy ropy. To było jeszcze przed wywróceniem się stolika i przyjściem Trumpa agresywnie do władzy i tutaj zaostrzeniem kursu wobec Iranu. No i generalnie Lotos jako młodszy brat bardzo też chciał mieć irańską ropę, więc uruchomił sobie spot, żeby tutaj ta irańska ropa przypłynęła i zrobił wokół tego wielką taką...
Tak, pamiętam.
Imprezę tam, na tak, zasadzie, no to teraz, teraz Iran. No to problem polega na tym, że kulisy tej transakcji są takie, że zrobiono to przez pośrednika, zdaje się przez Total francuski, że Lotos nie miał odpowiedniej wielkości, aby być w stanie negocjować bezpośrednio z Iranem. Mówię tutaj o National Iranian Oil Company, o monopoliście irańskim. No i ta sytuacja, ja ją przytaczam sprzed lat, pokazuje, jaki jest realny potencjał na rynkach międzynarodowych Lotosu. No to jest firma, która bez fuzji by nie przetrwała. wracając do tych rosyjskich wątków opozycyjnych, no to słuchacze mogą mieć inne zdanie na ten temat, ale moim zdaniem stacja benzynowa nie jest infrastrukturą krytyczną.
No nie jest.
No chyba, że na zapleczu ma zainstalowane Stingery albo, nie wiem, obronę przeciwlotniczą będzie razić jakieś cele. Albo jakieś ukryte magazyny w kawernach się pod nią znajdują, ale generalnie no jednak jest to, są to jakieś tam pojemniki, prawda, o pewnych litrażach związane z benzyną czy z LPG plus sklep spożywczy. Nie wiem, czy to wypełnia definicję infrastruktury krytycznej. No i w sytuacji, w której w ramach fuzji Orlenu i Lotosu komisja mówi sprzedajmy 80% stacji benzynowych komuś, a Orlen mówi okej, niech to będzie węgierski MOL, nawet jeżeli ma jakieś związki z Rosją. No, tak. No to dla mnie nie jest infrastruktura krytyczna ani zagrożenie dla całego, no nie wiem, dla bezpieczeństwa kraju. Tym bardziej, że proszę sobie wyobrazić, że po sprzedaży 80% stacji Lotosu połączony Orlen z Lotosem nadal ma, różnica jest chyba 40 stacji. Ma tyle samo stacji, co cała reszta konkurencji na rynku.
No tak, tak.
No to trochę racjonalności apeluję do polityków jednak, albo odróbcie lekcję domową. No i druga, ta ciekawsza część, o którą pytałaś, gigant, największa firma paliwowa na świecie, Saudi Aramco, saudyjska firma, ma wejść na 30% udziałów do rafinerii gdańskiej. No więc tu też, gdzie tu zagrożenie? No to jest jednak pakiet mniejszościowy, to po pierwsze. Po drugie, już się mówi oficjalnie i tu sprawdziły się informacje nasze chyba z poprzedniego podcastu, że będą z tym połączone duże dostawy ropy saudyjskiej do Polski. Z moim zdaniem, jeżeli to jest prorosyjskie działanie, no ja nie wiem, ja na miejscu Rosnieftu czy Tatneftu...
Ja bym się zdenerwował.
Ja bym się chyba zdenerwował, że to jedna inna ropa będzie płynąć w dużych ilościach, ale może się nie znam. No nie wiem.
Tak, ale przypomnij mi jeszcze, bo pamiętam, bo ty dużo pewnie lepiej to znasz, pamiętam, że kiedyś był problem taki, że polskie rafinerie nie były dostosowane do przerobu właśnie tej większej zachodniej ropy.
Zawsze były. To jest ciekawe właśnie, że to jest jakiś mit, który nie jest, tak pokutuje.
Czy to jest taki wymysł, tak?
No
taki
powiedziałbym...
Taka narracja.
Możemy się zastanowić, czy to jest wymysł, czy takie rzeczy się wpuszcza w opinię publiczną.
Okej, dobra.
Ja tylko przypomnę, to też może być ciekawe dla słuchaczy, że... bo teraz wchodzi do kin film Gierek i nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale osobą, która jakby pokazała największego wała Rosjanom i zapewniła bezpieczeństwo naftowe Polsce jest towarzysz Gierek, który po pierwsze zbudował naftoport w Gdańsku, dzięki któremu dzisiaj bierzemy ropę między innymi od Saudyjczyków, a po drugie zbudował rafinerię gdańską, która od samego początku została zaprojektowana do przeroby ropy z Bliskiego Wschodu, więc fantastyczna sytuacja, bo pierwszy sekretarz w rosyjskiej strefie wpływów zrobił wszystko no nie tak, jak towarzysze w Moskwie sobie to wymyślili. Więc akurat w przypadku ropy naftowej to od lat 70. tutaj całkiem nieźle to wygląda, ta sfera bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że ta transakcja z wpuszczeniem Saudyjczyków na pakiet mniejszościowy do rafinerii gdańskiej to jest powrót do idei Gierka, do macierzy. No.
Okay.
Czyli ten Bliski Wschód znowu w historii tego zakładu staje się ważny.
No, prawda jest taka, że wiadomo, że to jest ogromna, gigantyczna firma, no ale mają już jakieś interesy.
Tak, i moim zdaniem to są interesy, które są sprzeczne z interesami rosyjskimi, bo jak ja sobie przypominam pierwszą w historii Polski umowę długoterminową z Saudi Aramco, to była w 2016 roku umowa podpisana z PKN Orlen na niewielkie wolumeny. W Polsce się z tego śmiano, tak? A, ale mało ropy. No, przypominam, minęło ile? 7 lat, tak? 6 lat i mamy trochę inną sytuację. I wtedy, kiedy ta umowa na małe wolumeny została przełomowa podpisana w 2016, Igor Siechin, w zasadzie wiceputin, numer 2 w Rosji, szef Rosniefti, powiedział agencji TASS, no, że odczuwają zaniepokojenie w związku z tym umową. Więc muszę powiedzieć, że wygląda to bardzo ciekawie. Moim zdaniem ta fuzja może zmienić w ogóle, już nie mówię o paliwach, ale w sferze naftowej cały układ sił, który był do tej pory. I ja tego nie kojarzę właśnie z działaniami prorosyjskimi, tylko powiedziałbym, że to są działania, które...
Dokładnie na odwrót.
Dokładnie na odwrót.
No ale myślisz, że właśnie takie otwarte trochę wypowiedzenie wojny energetycznej Rosji to teraz dobry pomysł? Mówimy, że przynajmniej, że chcemy zrezygnować z kontraktu jamalskiego. Z drugiej strony właśnie wprowadzamy Saudyjczyków do naszego biznesu naftowego, wiadomo w jakim celu, No nie wiem, może jeszcze przestaniemy importować węgiel z Rosji. Co jeszcze możemy
to,
zrobić?
To ostatnie to chyba najtrudniej będzie w ogóle zrobić. Natomiast no każda z tych branż energetycznych jest inna. No i jeżeli chodzi o sektor naftowy, to my jesteśmy gotowi tutaj oczywiście na to, żeby w sposób bardzo asertywny grać. W 2019 roku wybuchła tak zwana afera chlorkowa. Zanieczyszczono chlorkami ropę naftową w Rosji, przez co wstrzymano na okres chyba 5 czy 6 miesięcy. Nie chcę skłamać, rzuciłem 5-6 miesięcy, a to był długi okres czasu, znacznie powyżej 3 miesięcy. Wstrzymano dostawy ropociągami z Rosji do Polski i do innych klientów, takich jak Niemcy na przykład, no bo ta ropa była zanieczyszczona. Kwestia zresztą odszkodowań do dzisiaj się toczy, to też ciekawe. I polski system naftowy to wytrzymał, tak? Po pierwsze mieliśmy zbiorniki z zapasami obowiązkowymi zgodnie z ustawą, to jest 50 dni. Po drugie odbiór ropy się odbywał naftoportem. System wytrzymał, czyli jest tu gotowość po naszej stronie w przypadku ropy naftowej. No pytanie oczywiście, czy to będą warunki pokojowe, tak? Mm-hmm. Bo to też jest ciekawe, że wzrasta uzależnienie Polski od Morza Bałtyckiego w zakresie importu paliw, a jednocześnie sukcesywnie maleją zdolności polskiej marynarki wojennej, która w zasadzie jest w stanie likwidacji. To też jest ciekawe, no bo jednak powinniśmy mieć jakieś możliwości, no choćby zabezpieczenia tych dostaw, tak, a nie tylko liczenie na sojuszników. No jeśli chodzi o gaz, to tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że w przypadku wybuchu konfliktu na Ukrainie cały kontynent stary miałby poważny problem. Pojawiają się doniesienia w zachodniej prasie, że Amerykanie negocjują z Katarem dostawy interwencyjne do Europy, czyli sytuacja bardzo poważna. No i tu jesteśmy i tak w dość komfortowej sytuacji, bo my jednak mamy terminal, a Niemcy zrezygnowali, chociaż były takie plany z budowy terminali i no i będą sobie musiały jakoś tutaj radzić w ramach wspólnego rynku. No to byłby poważny problem, tak? Ja się obawiam takiego scenariusza. Myślę, że nawet gdybyśmy sobie jakoś dali radę, to ceny by oszalały i polski konsument miałby poważny problem, żeby sobie dać radę, tak? Z taką sytuacją. Ja nie wykluczam, że ta ustawa, która też nie wiadomo, czy to jest zgodne z zasadami unijnymi, czy Komisja Europejska się na to zgodzi, ale no jak wiadomo, w Polsce najpierw się tworzy prawo, a potem sądujemy Komisję Europejską. No więc to dokapitalizowanie to też moim zdaniem ma związek z potencjalnym kryzysem na Ukrainie i być może jest to rodzaj poduszki powietrznej w sytuacji, w której ceny oszaleją, a PGNiG będzie musiał po niskich cenach nierynkowych sprzedawać konsumentom gaz, żeby nie wywołać szoku cenowego, no i też nie narazić się Urzędowi Regulacji Energetyki.
Ustaliliśmy chyba, i tu myślę, że się też z tobą zgadzam, że to nie jest tak, że to jest jakaś taka sytuacja, która będzie trwała lata, tak? Raczej mówimy, że ten kryzys energetyczny jest przejściowy.
No już wiosna przyniesie ulgę.
Na pewno przyniesie ulgę. No ale pytanie, kto dzisiaj za to najbardziej zapłaci i czy nas na to stać, tak? No bo tak, i odbiorcy indywidualni jednak odczuli wzrost rachunków, chociaż ja ci przypominam, że pamiętałem wielokrotnie słowa obecnie rządzących, że zapewniali, że na pewno nie wzrosną te ceny, tak? Firmy jeszcze bardziej to odczuły, no i też uruchomiono jednak tarczę antykryzysową, czyli też państwo niejako trochę na siebie wzięło koszt. Myślisz, że to tak zostanie i że jakoś przetrwamy do tego momentu, kiedy będzie lżej?
No, tutaj też tak powiedzieliśmy, że sytuacja na rynkach będzie się normować już wiosną, tylko problem polega na tym, że sytuacja, jak się ustabilizuje na rynkach, to od tego momentu do momentu, w którym poczujemy ulgę jako konsumenci, minie mnóstwo czasu. Bo przypominam, że w ogóle te podwyżki, które dla nas są rekordowe i z którymi mentalnie czy finansowo mamy problem sobie poradzić, to jest tylko forpoczta tego, co się wydarzy, dlatego że ustawa, która była procedowana w Sejmie, odkłada większość tych podwyżek na okres powyborczy, czyli w 2023 roku, jak już zagłosujemy w urnach.
No tak.
Sprytne rozwiązanie. No ale to pokazuje, że to nie jest tak, że te podwyżki, które w tej chwili otrzymaliśmy, to są podwyżki docelowe. Nie, docelowe podwyżki dopiero będą. Na pewno będzie to bardzo trudny czas. No sama tarcza jest dla mnie już, ponieważ jestem mentalnym dinozaurem, uchowałem się jako libek gdzieś tam. Mhm. Czyli w ogóle nie za bardzo rozumiem ten dominujący paradygmat w tej chwili, że jednak pieniądze spadają z drzewa i można ich dosypywać dowolną ilość na rynek i nic się nie wydarzy. No ja jestem przerażony tą tarczą antyinflacyjną, dlatego że dla mnie to jest tarcza proinflacyjna.
No
i
tak jest.
I ona moim zdaniem jeszcze bardziej pobudzi inflację. To będzie poważny problem.
Znaczy na 3 miesiące osłabi, ale później ją wzmoży, prawda?
To, co może realnie poprawić paradoksalnie sytuację, to właśnie wymówienie kontraktu, znaczy nie wymówienie, on już jest wymówiony, wygaśnięcie kontraktu jamalskiego z końcem roku, no bo wtedy nowe źródła gazu nie będą obciążone tą starą, nieprzejrzystą klauzulą indeksacji cen do ropy naftowej, tylko będą powiązane z giełdami. No i liczę na to, że w przyszłym roku sytuacja na giełdach się unormuje. Po drugie, około 3 miliardów metrów sześciennych gazu będzie pozyskiwane przez PGNiG na koncesjach na Morzu Północnym i Norweskim, które PGNiG nabyło w ostatnich 2 latach i dalej nabywa, więc no, będzie miało PGNiG duży wpływ na to, jaka będzie cena tego surowca, bo to jest surowiec z ich koncesji. Więc to może jakby paradoksalnie umożliwić jakieś obniżki i unormowanie sytuacji, natomiast no pytanie też, jaka będzie kondycja firmy, czy firma będzie miała odpowiednią poduszkę, żeby umożliwić natychmiastowe obniżenie tych cen, bo wydaje mi się, że poturbowana po roku 2022 i to widać, że jest mocno poturbowana, bo politycy próbują w tej chwili tak za pomocą ustawowych trików skupy interwencyjne gazu od PGNiG-u urządzać, żeby dać zarobić firmie, no bo ona musi sprzedawać gaz po nierynkowych cenach, żeby nie wywołać szoku społecznego, no to być może PGNiG w przyszłym roku jeszcze będzie chciał się odkuć, mimo że sytuacja się unormuje, więc ja bym upatrywał w ogóle normalizacji cen dla konsumentów indywidualnych i przedsiębiorstw dopiero pod koniec 2023 roku. Dość przerażająca perspektywa.
No tak. Zaraz po fuzji Orlenu z Lotosem no pojawiły się takie, że tak powiem, doniesienia, między innymi ty też pisałeś o tym na Strefie Inwestorów, że Orlen połączony z Lotosem może mieć chrapkę na PGNiG, żeby się połączyć.
No to jest potwierdzona informacja już.
Potwierdzona, no tak.
Połączenie ma nastąpić do końca roku.
Ekspresowe tam.
No to jest też bardzo ciekawa sytuacja, no bo w bardzo specyficznym momencie będzie PGNiG przejmowany. Po pierwsze widać, że spółka najwyraźniej ma chyba problem finansowy. Tak bym odczytywał to, co się dzieje wokół niej. A po drugie wygasa kontrakt, tak, jamalski. I przy tym całym chaosie informacyjnym, presji jakiejś rosyjskiej, no spółka z dużymi tradycjami będzie integrowana z Orlenem. Z drugiej strony jednak, jakby na to nie patrzeć, Orlen radzi sobie rynkowo bardzo dobrze, no a PGNiG znalazł się w takiej sytuacji, być może nie tylko z powodu czynników rynkowych, ale być może również z powodu błędnych decyzji biznesowych, czyli też zarządu, bo no, mówi się również o transakcjach zabezpieczających podejmowanych przez PGNiG na rynkach międzynarodowych, tradingowych, które podobno przyniosły duże straty. Ciężko mi jest ocenić tą informację, ale no to by mogło wskazywać też na to, że spółka za pomocą swoich własnych decyzji i podejmowanych działań pogorszyła sobie perspektywy. To oczywiście jak wybucha kryzys, to mówi się, że to jest praktyka biznesowa i każdy takie środki zabezpieczające wdraża. Z drugiej strony ciężko nam to jest zewnętrznie ocenić, bo nie znamy szczegółów i parametrów takich transakcji. Natomiast no na pewno będzie to ciekawa transakcja, bo no ona stworzy podmiot tak duży, którego jeszcze nie widziała polska gospodarka. Synergii wbrew pozorom jest dość dużo, bo wyobrażam sobie sytuację, w której na przykład można wydzielić do jednej spółki w obrębie grupy i zintegrować złoża wszystkie, więc takich synergii powinno być sporo. Wbrew pozorom gaz i ropa, no to jest bardzo zbieżny biznes. Często złoża są nawet takie same, tak, żeby dobywać.
No tak, no to jest też przecież ma złoża z Norwegii.
No to też jest właśnie odpowiedź pewna na pytanie o dywersyfikację Baltic Pipe, bo nie zdziwiłbym się, gdyby w obrębie jednej grupy, w obrębie jednej spółki w ramach nowej grupy kapitałowej po wchłonięciu PGNiG-u połączono by złoża gazowe Lotosu i PGNiG-u, zwiększając potencjał dostaw taniego gazu do Polski. No na dzisiaj to jest bardzo dużo niewiadomych. Wiemy też, że polski UOKiK bada kwestie połączenia. Teoretycznie połączenie powinno być prostsze niż w przypadku Lotosu, no bo tak, Komisja Europejska nie jest konieczna tu.
Tak. Nie
jest tu konieczna zgoda komisji, wystarczy organ regulacyjny krajowy, czyli UOKiK. Czyli teoretycznie mamy to, tak? Można pomyśleć. No ale z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że obóz rządzący jest niejednorodny, no i pytanie, po której stronie politycznej stoi UOKiK i czy to będzie tylko analityczna decyzja biznesowa. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dzisiaj jest dużo niewiadomych, to będzie bardzo ciekawy czas. Ja uważam również z powodów takich samych, o których rozmawialiśmy na temat Gazpromu, czyli że taksonomia wydłuża życie gazu, że PGNiG w ogóle dla inwestorów czy naszych czytelników to będzie perspektywiczna spółka, bo...
Też mi się tak wydaje.
Bo tak jak Gazprom, PGNiG w zasadzie kupił sobie dzięki zmianom w taksonomii drugie życie, tak? To ma bardzo dużo czasu na podjęcie jakichkolwiek zmian. No myślę, że naturalnym kierunkiem będzie wodór. Jest już mnóstwo biznesów na czele na przykład z Siemensem, operującym też w Polsce, które oferuje przekształcenie turbin gazowych na przykład w turbiny wodorowe, więc jest naturalna ewolucja tutaj, też zgodna z przepisami unijnymi. Czy to się będzie spinać biznesowo, nie wiem, bo Zielony Ład to jest trochę stawianie na technologie, które jeszcze nie istnieją. Z drugiej strony potężne nakłady przekierowano w tym kierunku, no ale na pewno inwestorsko to będzie ciekawe, tak?
Taki skok do basenu na główkę, w którym dopiero jest nalewana woda.
W którym jest obietnica, że wody będzie dostatecznie dużo.
Dobra. Przedostatnie pytanie, no bo wspomniałeś o tej poduszce powietrznej dla PGNiG-u, potencjalnego dofinansowania też skupów jakby takich interwencyjnych, żeby zasilić spółkę finansowo, no ale mamy też doniesienia o jakichś emisjach w branży energetycznej, tak? No, emisja o wartości około 3 miliardów złotych w PGE.
I w Enei.
I w Enei. To jest przypadek, czy to też trzeba wiązać z tymi kwestiami?
No, nie wiemy oczywiście, jak jest naprawdę. Też pozdrawiamy tutaj z naszych słuchaczy z PGE i z Enei. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Ale wydaje mi się, że no najprostszym rozwiązaniem tej zagadki jest, i tu też pisaliśmy o tym na strefie inwestorów, fiasko planów wydzielenia aktywów węglowych z tych spółek.
A tak.
One miały być przesunięte do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, NABE. To był flagowy projekt wicepremiera Sasina. No i niewiele dzisiaj słychać o tym projekcie. Coraz więcej osób z branży mówi o tym, że jednak ten węgiel wcale nie zostanie wydzielony do tak zwanej umieralni, czyli spółki celowej tej agencji na bazie PGEG, gdzie sobie będzie konał, tylko opór związków, chwiejność rządu no powoduje, że chyba wszystko pozostanie po staremu, no ale pojawia się problem, bo te aktywa węglowe ciągną w dół PGNiG czy właśnie Enea. No i co z nimi zrobić? No i jak rozumiem, ta emisja może być próbą kupienia sobie czasu do kapitalizowania tych spółek. Znów pytanie, jak na to zareaguje Komisja Europejska. No teoretycznie to jest objęcie udziałów przez fundusz celowy, więc być może będzie to ok, ale no nie wygląda to dobrze dla inwestora, bo to, co powinni nasi słuchacze z tej sytuacji wywnioskować, to, że proces sanacyjny tych spółek się nie uda, chyba, bo kwestia wysunięcia do NABE tych aktywów węglowych nie zadziałała, nie działa. W związku z tym będą problemy finansowe tych spółek związane z aktywami węglowymi, no i to wszystko spowolni lub uniemożliwi efektywną transformację energetyczną.
No bo wyzwania właśnie inwestycyjne są bardzo duże.
Olbrzymie. No więc to nie jest dobra informacja, chociaż pojawiają się też inne plotki, że ta emisja została zrobiona po to, aby wygenerować środki na akwizycję, no bo oczywiście mamy od czasu objęcia rządów przez Prawo i Sprawiedliwość aktywną polonizację sektora energetycznego. Tu proszę sobie wyobrazić, że było całkiem sporo firm prywatnych na rynku energetycznym jeszcze w 2015-16 roku. Dzisiaj chyba nie ma, no jest bardzo mało, tak? No ja kojarzę, nie wiem, 3-4 dość istotne, no ale to nie są w ogóle te rzędy wielkości, jak PGE i tak dalej. No ja kojarzę, nie wiem, Siemens może, tak, Innogy, no to są spółki, które zostały prywatne, ale w zasadzie znacjonalizowano cały sektor, jest państwowy. No i pytanie, czy to czy ta emisja akcji to nie jest próba domknięcia tego procesu, bo mówi się dość otwarcie o tym, że spółka fińska, Fortum Polska jest do wzięcia. To jest spółka działająca w branży ciepłowniczej. PGE jest konsolidatorem ciepłowniczej branży w Polsce i być może no, czeka nas zakup Fortum Polska przez PGE i potrzebne były na to pieniądze, bo PGE jest wydrenowane i z tego powodu też ta emisja nastąpiła. Nie mam jednoznacznej odpowiedzi, która wersja jest prawdziwa. Moim zdaniem każda po trochu.
Ostatnie pytanie. Potencjalny konflikt na Ukrainie. Już trochę powiedziałeś, co on może oznaczać dla Europy, ale z punktu widzenia kryzysu energetycznego w Polsce, ma on jakieś znaczenie i czy jego ewentualna eskalacja może dużo zmienić?
No, na pewno dla naszych słuchaczy, którzy aktywnie grają na giełdzie, to nie byłaby dobra informacja, bo inwestorzy jednoznacznie odebraliby wybuch dużego konfliktu w naszym sąsiedztwie jako negatywny sygnał. Zresztą ten odpływ z giełd się zaczął, to widać też na naszym parkiecie warszawskim, a najbardziej spektakularnie w ostatnich dniach widać chyba na rosyjskim parkiecie. No tam chyba wczoraj był spadek 9%, jeśli się nie mylę. Wcześniej podobne, więc jakby rynki czują wojnę trochę.
Tak, to jest ciekawe, że jakby ta korelacja zawsze z ropą tego parkietu rosyjskiego no w ogóle się rozerwała. Tak? Ropa jest wysoko, akcje i tak lecą na łeb na szyję, oczywiście z tego względu, że no,
ewidentnie prostrzelniczy, tak.
Boją się innych czynników. Tak.
No problem na pewno będzie natury spotęgowania trudnej sytuacji na rynkach gazu ziemnego, bo Rosja jest dominującym dostawcą do Unii Europejskiej. W kwestii ropy naftowej no to jest łatwiejsze do ogarnięcia dla Polski czy krajów europejskich, ale też pewne perturbacje mogą mieć miejsce. Jeżeli chodzi o ceny energii elektrycznej, no to siłą rzeczy to będzie zależało od skali tego zjawiska, od tego, czy ono będzie eskalować. No dość nierozsądnie się prezydent Biden wypowiada, bo jedna z jego niefortunnych wypowiedzi, która twierdziła, że jak skala interwencji rosyjskiej będzie mała, to w sumie odpowiedź Zachodu też będzie mała. Miał słabszy dzień ewidentnie. Plus uzupełnienie tego o wypowiedź, że no, Ukraina jest fajna i nie wolno jej ruszać, ale w zasadzie to ten konflikt może się też
pozytywnie skończyć.
No nie, że pozytywnie, ale że rozlać się na sąsiadów, w tym natowskich. No to już jest poważny problem, bo na przykład dla cen energii elektrycznej w Polsce kluczowy jest import ze Szwecji, który jest realizowany przez Nordbalt. To jest podmorski kabel, który biegnie do Litwy i z Litwy przez połączenie z Polską LitPollink trafia do Polski. No i to jest też ciekawa historia, bo jak ten kabel był kilka lat temu układany, to zaliczył niezłe opóźnienie w oddaniu do użytku, bo flota rosyjska na trasie układania kabla sobie kilka ćwiczeń wojskowych urządziła i był to jakby problem z dopuszczeniem.
Manewry.
No więc wyobrażam sobie, że gdyby tu doszło do jakiejś prowokacji, to byłby to problem. No drugim kluczowym połączeniem, które wpływa na ceny energii elektrycznej w Polsce, no to jest okolice Słupska i połączenie ze Szwecją, tak zwany Sfelling. No i Polska niestety no, w sytuacji się znajduje takiej energetycznej, że jest w większości, przez większość roku skazana na import. W związku z tym nasza sterowność jest niepewna, zależna od gry rynków, od sąsiadów, głównie Szwecji i Niemiec, i jakakolwiek destabilizacja tutaj rynków sąsiednich może być problematyczna. Bywały sytuacje, gdzie w warunkach ostrych mrozów i piku popytu energetycznego, to tak, w tak zwanym szczycie zimowym, ratowaliśmy się też importem energii z Ukrainy. No i tutaj pytanie, co by się wydarzyło, gdyby nagle się okazało, że, no, że na Ukrainie mamy kompletną destabilizację. No i to jest też jeszcze ostatnie zdanie, ciekawa sytuacja, bo ja pamiętam, a mam pamięć jak słoń, więc tu się podzielę ze słuchaczami taką refleksją. Ja pamiętam dyskusję 3-4 lata temu w spółkach kluczowych, takich jak PGNiG, czy nie wykorzystać ukraińskich magazynów gazowych, które pustoszały w związku z przeorientowaniem dostaw rosyjskiego gazu z Ukrainy nad Morze Bałtyckie do Nord Streamu, czy ich nie wykorzystać w ramach braterskiej sojuszniczej pomocy i na przykład nie lokować zapasów obowiązkowych gazu na Ukrainie. No i dzisiejsza sytuacja pokazuje, że mogłoby to być bardzo problematyczne dla nas.
Jakieś najważniejsze wydarzenia twoim zdaniem na horyzoncie, które mogą się w perspektywie najbliższego
pierwszy
czasu
dzień,
wydarzyć?
Pierwszy dzień wiosny i wzrost temperatur.
No właśnie.
Wtedy trochę sytuacja się uspokoi, przynajmniej na rynkach gazowych.
I tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Ja pozdrawiam i życzę dużych zysków. A ty co, Piotrze, teraz robisz?
No, a ja to chyba nie zdradzę tajemnicy, że zapowiadam swój większy udział w projekcie Strefy Inwestorów i mam nadzieję do zobaczenia bardzo często teraz z naszymi słuchaczami i czytelnikami.
Tak, także spodziewajcie się nowych, ciekawych wieści na Strefie Inwestorów. Do zobaczenia i do usłyszenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.